Bracia i siostry, jakiś czas temu właśnie coś myślałem właśnie, co by dzisiaj, czym by dzisiaj usłużyć i miałem fajny temat, ale tak Bóg mi powiedział, że tamten temat może być na inny czas, ale pokazał mi coś całkiem innego i ta pieśń mi potwierdziła, że to właśnie Bóg chciał, żebym dzisiaj o tym mówił, a nie o tym, co wcześniej sobie zaplanowałem. Chciałbym wam na początek przeczytać pewne świadectwo. Nie wiem, może większość z was to czytała, słuchała na ten temat. Chciałbym przeczytać dzisiaj widzenie takiej 90-letniej staruszki z Valdres z Norwegii. To widzenie było z roku 1968. Ona otrzymała to widzenie i przekazała je Emanuelowi Minosowi, który prowadził w tym czasie nabożeństwa w jej miejscu zamieszkania. I ta kobieta była bogobojną, godną zaufania chrześcijanką na wysokim poziomie duchowym i Bóg do niej przemówił przez pewne widzenie. I przeczytam to widzenie. Widziałam czas przed przyjściem Jezusa i przed wybuchem III wojny światowej. Widziałam świat przedstawiony jak globus. Widziałam Europę, jeden kraj po drugim. Widziałam Skandynawię, widziałam Norwegię, widziałam różne sceny, które wydarzą się, nim ponownie przyjdzie Jezus. Krótko zanim nastąpi ostatnie nieszczęście, nieszczęście, jakiego dotychczas nie przeżyliśmy. I wymieniła ona cztery etapy. Pierwszy etap, zanim Jezus ponownie przyjdzie i krótko przed wybuchem III wojny światowej, będzie takie odprężenie, jakiego przed tym nie było. Zapanuje pokój między supermocarstwami na wschodzie, na zachodzie i zapanuje długotrwały pokój. W roku 1968 zimna wojna osiągnęła swój kulminacyjny punkt, dodał Emanuel Minos. W trakcie tego pokojowego okresu w wielu krajach dojdzie do rozbrojenia, również w Norwegii. I nie będziemy przygotowani do III wojny światowej. A wojna rozpocznie się w taki sposób, jakiego nikt nie oczekiwał, z całkowicie nieoczekiwanego kierunku. Wśród chrześcijan zapanuje taka letniość i odstępstwo od prawdziwego, żywego chrześcijaństwa, jak nigdy dotąd. Nim przyjdzie Jezus, chrześcijanie będą zamknięci na słowa prorocze i napomnienia, nie będą już chcieli słuchać o grzechu i zmianie swojego życia, natomiast zamiast tego pojawi się Ewangelia dobrobytu. Narzędnym celem stanie się, aby wiele osiągnąć i wiele znaczyć. Dobra materialne i rzeczy, których nam Bóg nigdy nie dał, staną się dla nas najważniejsze. Kościoły, domy modlitwy i sale zborowe, niezależnie od kościołów, będą coraz bardziej pustoszały. A z drugiej strony za milionowe sumy będą budowane prestiżowe budowle. Zwiastowanie, jak brać swój krzyż i naśladować Jezusa, zastąpi rozrywka, kultura i sztuka. Ten stan zacznie opanowywać kościoły, domy modlitwy i kaplice, gdzie należałoby ze wzdychaniem bojować o odnowę i uświęcenie i przygotowanie na powtórne przyjście Jezusa. Przed przyjściem Jezusa będzie się to nasilać w coraz większej mierze. Trzeci etap. Będzie miał miejsce upadek moralny, jakiego nigdy dotąd stara Norwegia nie przeżywała. Ludzie będą żyć na dziko, bez ślubu. W roku 1968 pojęcie życia na dziko nie było jeszcze znane. Nieczystość przedmałżeńska i wierność będą całkowicie i niewierność będą całkowicie akceptowane i na wszystkie możliwe sposoby usprawiedliwiane. Pojawi się to nawet w kręgach chrześcijańskich i będzie akceptowany. To jest wbrew naturze. To, co jest wbrew naturze, homoseksualizm, nie będzie uznawany za grzech. Krótko przed przyjściem Chrystusa będą takie programy telewizyjne, jakich nigdy dotąd nie oglądaliśmy. Telewizja w Norwegii od 1968 roku dopiero się pojawiała. Telewizja będzie przepełniona okrutną przemocą, także ludzie będą się uczyć mordować, wzajemnie niszczyć, a na ulicach nie będziemy czuć się bezpiecznie. Ludzie będą naśladowali to, co widzą. W telewizji nie będzie tylko jedna stacja, ale będzie tak jak w radiu, gdzie będziemy mogli włączać jednego nadawcę po drugim. Będzie to wszystko pełne przemocy, a ludzie będą to oglądać dla rozrywki. Będziemy widzieć przerażające sceny morderstw i wzajemnego wyniszczania, które będzie się rozpowszechniać w społeczeństwie. Również sceny cielesnego współżycia małżeńskiego będą pokazywane w telewizji. Te najintymniejsze zdarzenia małżeńskie będą się ukazywać na szklanym ekranie. Wszystko to, co mieliśmy kiedyś, zostanie zniweczone, a to, co jest najbardziej nieprzyzwoite, zostanie pokazane naszym oczom. To był rok 1968 i Emanuel Minos powiedział, że zaprotestował, wskazując, że są paragrafy, które zabraniają czegoś podobnego, puszczania właśnie takich treści. Wtedy ta starsza pani powiedziała: tak się stanie, a ty to zobaczysz. I czwarty etap. Ludzie z ubogich krajów będą przybywać masowo do Europy. W roku 1968 o takiej emigracji jeszcze nie było mowy, dodał Emanuel Minos. Oni również przyjadą do Skandynawii i Norwegii. Będzie ich tak dużo, że ludzie będą źle o nich myśleć i nieprzychylnie ich traktować. Będą ich traktować jak Żydów przed wojną. Potem zostanie osiągnięta miara naszych grzechów. Emanuel Minos zaprotestował tutaj odnośnie napływu cudzoziemców. Nie rozumiał tego właśnie w tamtym czasie, bo wiadomo, były granice i to nie było łatwe. Wtedy popłynęły łzy po policzkach tej starszej pani i powiedziała: ja już tego nie zobaczę, ale ty to będziesz mógł zobaczyć. Wtedy nagle przyjdzie Jezus i wybuchnie trzecia wojna światowa. To będzie krótka wojna, ale wszystko, co dotychczas widziałem w czasie pierwszej i drugiej wojny, będzie zwykłą zabawą w porównaniu do tego i skończy się to bombami atomowymi. A powietrze będzie tak zanieczyszczone, że nie będzie można oddychać. To przejdzie przez kilka kontynentów i dotknie Amerykę, Japonię, Australię i inne bogate kraje. Woda będzie skażona i nie będzie możliwa uprawa ziemi. Rezultat będzie taki, że pozostanie tylko resztka ludzi z bogatych krajów, gdzie będą uciekać do ubogich krajów. Ale tam będzie tak samo źle i nieprzyjaźnie traktowani, jak my traktowaliśmy ich, gdy byli u nas. Jestem szczęśliwa z tego, że nie będę musiała oglądać tego. Kiedy ten czas się przybliży, musisz się zdobyć na odwagę, by opowiedzieć o tym wszystkim. Ja to otrzymałam od Boga i nic z tego wszystkiego nie jest sprzeczne z tym, co mówi Biblia, ale ten, komu są przebaczone grzechy i dla kogo Jezus jest Panem i Odkupicielem, będzie zachowany. To było widzenie właśnie z roku 1968 roku i Emanuel Minos, słysząc to, zapisał to i schował to do szuflady, bo dla niego to było nieprawdopodobne nie wyobrażał sobie, że to może się wydarzyć. I chciałbym was zapytać, bracia i siostry, tak jak teraz te myśli, które wam jakoś krążą wokół tego, co czytałem, żebyście zwrócili na nie uwagę. Czy to, co przeczytałem, czy wzbudziło w was strach, czy może radość z tego, że niedługo przyjdzie Jezus? I już długi czas żyjemy w czasach ostatecznych. Już długi czas wiemy o tym, że te wydarzenia, które się dzieją, że to są czasy ostateczne. I nie przyszedłem tutaj, żeby straszyć kogokolwiek, że przyjdzie Jezus i wszystkich pozabiera tych, którzy wierzą w Niego, a resztę wyśle do piekła. Ale chciałbym zwrócić naszą uwagę na to, co jest najważniejsze, podczas gdy czekamy na Jezusa. I chciałbym zwrócić na to uwagę i napomnieć każdą osobę, która gdzieś tam uchybia w tym przygotowaniu na przyjście Jezusa. I chciałbym, żebyśmy otworzyli Mateusza, 25 rozdział, 5 werset, od 5 wersetu. Tutaj mamy przypowieść o 10 pannach, które miały się przygotować na przyjście oblubieńca. I było 5 mądrych i 5 głupich panien. I czytamy tak. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk: oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się te wszystkie panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych: użyćcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre: o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były przygotowane, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: panie, panie, otwórz, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. I wiecie, Jezus 2000 lat temu zapowiadał, że niedługo przyjdzie. I on to mówił do uczniów. I uczniowie żyli w przekonaniu, że to jeszcze stanie się za ich życia. I minęło 2000 lat, i to jest bardzo długi czas. I tak jak te panny, tak jak czytaliśmy, gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się. I my, chrześcijanie, możemy właśnie przez te długie oczekiwanie zdrzemnąć się, uśpić naszą czujność, którą Jezus od nas oczekuje, żebyśmy byli czujni, czuwali, bo nie wiadomo, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie. I najważniejszą rzeczą, jaką tutaj w tej przypowieści widzę, to jest właśnie to przygotowanie na przyjście oblubieńca. Panny musiały mieć wszystko, co jest najważniejsze na przyjście oblubieńca. I najważniejszym dla nich było lampy i oliwa. I pięć panien przygotowało te pięć rzeczy, ale pięć panien nie wzięło ze sobą oliwy. I Jezus, gdy był tutaj na ziemi, pokazywał nam, co powinniśmy się wyposażyć, co powinniśmy mieć w oczekiwaniu na Jezusa. I Jezus w Ewangelii Jana w 15 rozdziale każe nam trwać w Nim. I chciałbym się na tym skupić, na tym trwaniu w Jezusie. Co znaczy trwać w Nim? I są takie cztery rzeczy, które składają się na to, że trwamy w Jezusie. Jest to czytanie Słowa Bożego, jest to modlitwa, Kościół i ewangelizacja. Te rzeczy Jezus nas uczył, kiedy był tutaj na ziemi, uczył nas i oczekiwał od nas, że będziemy te rzeczy posiadać, że będziemy te rzeczy praktykować w oczekiwaniu na Jezusa. Pokazał Jezus nam modlitwę. Kiedy Jezus bardzo często odchodził od uczniów, od ludzi na ubocze i się modlił. Modlił się do swojego Ojca. I modlitwa jest właśnie jedną z najważniejszych rzeczy, którą powinniśmy mieć, gdy chcemy trwać w Bogu. Bo przez modlitwę możemy z Nim rozmawiać, możemy Mu oddawać chwałę, możemy budować naszą relację z Nim i modlitwa właśnie jest tą najsilniejszą rzeczą, która nas trzyma przy Bogu. Jezus pokazał nam też czytanie Słowa Bożego. Wiele razy czytał w synagogach Słowo Boże. Przez ten czas, kiedy się przygotowywał do swojej służby, też na pewno czytał Słowo Boże, uczył się Go, uczył się prawa. I wiecie, czytanie Słowa Bożego jest na tyle dla nas ważne, że codziennie jesteśmy atakowani przez pokusy, codziennie nas diabeł atakuje z różnej strony i kiedy nie czytamy Słowa Bożego, możemy być łatwo zaatakowani przez to. Ale kiedy trwamy w czytaniu Słowa, kiedy karmimy się codziennie Słowem Bożym, to jest nam łatwiej odeprzeć ten atak, jaki diabeł na nas szykuje, na te pokusy, które nam pokazuje. I Jezus pokazał też nam Kościół. Jezus chodził do synagog, chodził do świątyni, spotykał się z ludźmi. I dlaczego chodzenie do kościoła jest takie ważne? Chodzimy do kościoła po to, żeby budować siebie. Po to, żeby słuchać Słowa Bożego i żeby budować siebie. Ale jest też kilka innych rzeczy, które otrzymujemy, kiedy przychodzimy do kościoła. Kiedy przychodzimy do kościoła, to jest miejsce, gdzie możemy okazywać sobie wzajemną miłość, gdzie możemy dawać sobie otuchy, gdzie możemy zachęcać się nawzajem, gdzie możemy służyć sobie nawzajem, gdzie możemy pouczać się nawzajem, gdzie możemy szanować się i być miłymi, współczującymi dla siebie. I wiecie, kiedy zostajemy w domu, nie przychodzimy tutaj do kościoła, to tego nie otrzymamy. Tych rzeczy nie otrzymasz, będąc sam w domu. Tych rzeczy nie otrzymasz też, będąc ze znajomymi gdzieś tam na jakimś spotkaniu, ze znajomymi, mówię, niewierzącymi. Ale te rzeczy właśnie otrzymamy tylko w kościele. W świecie otrzymamy zupełnie odwrotne rzeczy. Jezus pokazał też nam Ewangelię. I wiecie, ewangelizacja jest takim dopełnieniem tych wszystkich rzeczy, które wcześniej mówiłem. Ewangelizacja jest dopełnieniem właśnie czytania Słowa Bożego, modlitwy i chodzenia do kościoła. I robiąc te trzy rzeczy, wzrastamy duchowo. Będziemy wzrastać duchowo, ale do pewnego momentu będziemy w stanie dojść, bo kiedy robimy to cały czas, możemy w pewnym momencie się wejść w taką rutynę, że się zaczniemy zniechęcać. I właśnie ewangelizacja jest po to, to jest tak, jakbyśmy napełniali szklankę wodą i ona będzie do pewnego czasu napełniona i więcej tam nie będzie na maksa napełniona i więcej tam nie wlejesz. I właśnie, żeby wlać tam więcej, musisz wylać to, co już w niej jest. Czyli musimy oddać to, czym się nakarmiliśmy, czym mamy napełnione serce, czyli Słowem Bożym, modlitwą i tego, czego się uczymy w Kościele, musimy to wylać na zewnątrz. I wiecie, kiedy rośniemy duchowo do pewnego momentu i kiedy zaczniemy ewangelizować, kiedy zaczniemy ludziom mówić o Jezusie, to da nam takiego większej siły, większej zachęty do tego, żeby dalej to robić. A kiedy zobaczymy efekty tego, że ten człowiek się nawróci, to będziemy naprawdę, no to jest takie uczucie, że człowiek naprawdę czuje się bardzo mocny i bardzo podbudowany. I wiecie, my się boimy ludziom mówić o Jezusie i wiecie, ja też mam z tym problem i modliłem się jakiś czas temu do Boga, żeby Bóg mi pomógł, żeby dawał mi takie sytuacje, żebym nie musiał ja wychodzić z inicjatywą, ale żeby do mnie koledzy z pracy wychodzili. I wiecie, i w ostatnim czasie miałem kilka takich rozmów z kolegami, gdzie oni zapytali mnie mówili, ty jesteś zielonoświątkowcem, no to jak to uważasz, jak to wygląda, nie? Chodziło na przykład o opatrzenie na kobiety, nie? Że czy pożądliwe, że jak patrzy i pożąda ją, czy to jest złe. No i powiedziałem, jak o tym Biblia mówi. Nie wiem, jak to do niego dotarło, jaki to odniesie rezultat u niego, ale akurat ten kolega, to on mnie o to bardzo często pyta. I wiem, że u niego jestem tak obserwowany pod tym kątem, że jak on gdzieś tam sobie popatrzy na jakąś kobietę, to patrzy się na mnie, czy ja też popatrzę, nie? I mówię, a dobra, kleszczu, i tak na tym przestaje. I tak mnie atakuje cały czas, czyli siedzi to w jego głowie. I to mi pokazuje właśnie, że mam otwartą drogę, żeby mówić im o Jezusie i naprawdę to daje dużo takiego powera, że chce się dalej walczyć. I kiedy będziemy się modlić, to Bóg będzie dawał nam takie okazje. Wiecie, te cztery rzeczy to są rzeczy, które Bóg od nas wymaga, żebyśmy trwali w tym, w oczekiwaniu na Jezusa. Tak jak te panny, one potrzebowały tych dwóch rzeczy, żeby oczekiwać na oblubieńca. Ale też było pięć głupich panien i brakowało im właśnie jednej rzeczy, jednej z tych rzeczy, czyli tej oliwy. I nie zadbały o to, żeby odpowiednio wcześniej kupić te rzeczy, nie zadbały o to, żeby wyposażyć się w to, zanim przyjdzie oblubieniec. I one zasnęły w tym oczekiwaniu i było za późno. I w Ewangelii Jana, to co wspomniałem wcześniej, otwórzmy Ewangelię Jana, 15 rozdział, 5 werset. Czytamy tu tak. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Trwając w nim, trwając w czytaniu, w modlitwie, w ewangelizacji i w chodzeniu do kościoła, automatycznie będziemy wydawać owoce. Jeżeli będziemy w nim trwać, będą słowa trwać Jezusa w nas, będziemy wydawać owoce w postaci darów Ducha Świętego, w postaci ludzi, którzy będą przychodzić do Jezusa. I szósty werset 15 rozdziału Jana, czytamy tak. Kto nie trwa we mnie, ten zostanie wrzucony precz jak zeschnięta latorośl. Takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. I tutaj widzimy, że gdy nie trwamy w Bogu, kiedy nie ma tych rzeczy w naszym życiu, nie będziemy wydawać owoców i możemy być wrzuceni w ogień. Wiecie, zastanawiałem się też, dlaczego te panny były takie głupie. Głupie to jest bardzo takie mocne słowo użyte i widocznie coś w nich było takiego, że no, były głupie. I zastanawiałem się, co to takiego było, co to mogło być takiego. One miały przygotować tylko dwie rzeczy. Miały przygotować oliwę i lampy. I zapewne jeszcze też dbały o swój wygląd, bo miałby przyjść oblubieniec, a miały się mu spodobać. I wiecie, tak myślałem i może było tak, że te panny skupiły się właśnie bardziej na swoim wyglądzie, na tym, żeby mieć porządny ubiór, żeby mieć porządny wygląd. Wiecie, jak kobiety dbają. Idą gdzieś tam do fryzjera, gdzieś tam do kosmetyczki i może gdzieś tam poszły, sobie zrobiły tipsy, jakąś fryzury, jakieś ciuchy kupiły najdroższe, jakieś kosmetyki. No, mogły różne rzeczy zrobić. I nie starczyło im czasu na to, żeby przygotować to, co najważniejsze, czyli lampę i oliwę. Może nie starczyło im też na to pieniędzy. I było wezwanie, że trzeba było przyjść, już oczekiwać na tego oblubieńca i nie starczyło im czasu. Może tak było, ja nie wiem. Ale czy z nami nie jest tak podobnie, że każdy z nas oczekuje na przyjście Jezusa, każdy z nas czeka na ten dzień, kiedy Jezus przyjdzie. Śpiewaliśmy przed chwilą piosenkę, żeby Jezus przyszedł. Wołaliśmy do Jezusa, żeby przyszedł. I każdy z nas ma to pragnienie. Wierzę, że każdy z nas ma to pragnienie, ale mamy swoje marzenia, mamy swoje cele jakieś w życiu, jakie chcemy osiągnąć, mamy jakieś... No coś chcemy w życiu osiągnąć jeszcze, tak? Jesteśmy tutaj na ziemi, chcemy mieć jakieś rzeczy, na które ciężko pracujemy. Ale te panny, te dobre panny zainwestowały najpierw w to, co najważniejsze, czyli oliwę i lampy. I na pewno Bóg zadbał o to, żeby też miały dobry wygląd, żeby miały pieniądze czy czas na zadbanie o swój wygląd. I może tak bardzo zaganiamy się często za naszymi potrzebami materialnymi, za swoimi marzeniami, za tym, żeby osiągnąć cele w życiu, że zapominamy o tym, co najważniejsze. Jeżeli tak jest, to sobie możemy pomyśleć, tu mam tyle rzeczy do zrobienia, tyle mam dzieci, muszę zadbać o to, żeby miały co jeść, chcę osiągnąć coś w życiu, mam jakieś marzenie, które chcę spełnić i gdzie mam znaleźć czas teraz na czytanie Biblii, gdzie mam znaleźć czas na modlitwę, gdzie mam znaleźć czas na chodzenie do kościoła, na ewangelizację. Często przez to tracimy czas i nie starcza nam na to czasu. Jeżeli tak myślimy, to chcę wam przeczytać kontynuując fragment z Jana 15 rozdziału, siódmy, ósmy werset. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. I w Ewangelii Mateusza, 6 rozdziale, 33 werset, czytamy tak. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Wiecie, i kiedy będziemy trwać w Jezusie, kiedy staniemy się Jego uczniami, kiedy te cztery rzeczy, modlitwa, czytanie Słowa Bożego, chodzenie do kościoła, ewangelizacja, kiedy te rzeczy będą w nas trwać i kiedy będziemy w pierwszej kolejności szukać Królestwa Bożego, to Bóg nam obiecał, że nam doda te rzeczy i On obiecał, że o cokolwiek Go będziemy prosić, to On nam to da. I wiecie, kiedy szukamy najpierw Królestwa Bożego i robimy te rzeczy, które Bóg od nas oczekuje, to te nasze pragnienia, te nasze potrzeby, one stają się dla nas niczym. Nie są dla nas takie ważne, jak może kiedyś były. I kiedy w pierwszej kolejności dbamy o to, to całkiem zmienia nasze patrzenie na materialne rzeczy. W Mateusza, w 6 rozdziale, tam mamy mowę o tym właśnie, jak Jezus mówi, że popatrzcie na ptaki, że nie dbają o to, ale mają co jeść. Już nie pamiętam dokładnie, jak to brzmiało, ale w takim sensie. I tak samo my, kiedy będziemy dbali o to, co najważniejsze, kiedy będziemy modlić się, kiedy będziemy czytać Słowo Boże, kiedy będziemy głosić Ewangelię, kiedy będziemy przychodzić do kościoła, to te rzeczy potrzebujemy, żeby oczekiwać na Jezusa. I jeżeli te rzeczy będziemy realizować, to Bóg zatroszczy się o to, żebyśmy mieli inne rzeczy, żebyśmy mieli rzeczy materialne, żebyśmy mogli osiągać jakieś cele w swoim życiu, żebyśmy mogli spełniać swoje marzenia. Bóg nas kocha i nas wyposaża i nie musimy o to dbać. Musimy pamiętać, że najważniejszym dla nas jest dbać o coś innego, a Bóg nam da to, czego pragnie nasze serce i o ile będzie dla nas to przydatne. I otwórzmy sobie jeszcze raz Mateusza, 25 rozdział, 13 werset. Czytaliśmy tam, tak. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Czuwajmy właśnie w taki sposób, przez te cztery rzeczy, które wymieniłem, i bądźmy gotowi na Jego przyjście, żebyśmy nie musieli widzieć tych rzeczy, które mają nastąpić. Realizujmy Jego wolę przez trwanie w Nim i przez szukanie Jego Królestwa. Widzieliście to widzenie, które miała ta kobieta i to naprawdę wszystko się wypełnia. Kiedy byście przyjrzeli sobie, w internecie jest to, możecie sobie jeszcze raz na spokojnie przeczytać. Naprawdę bardzo dużo rzeczy się wypełniło. Internet jest teraz przepełniony różnymi wiadomościami, że może być trzecia wojna. Jak to może się stać, że będzie ta trzecia wojna światowa? Jesteśmy w czasie ostatecznym przez 2000 już lat i pilnujmy, żeby ta nasza czujność była zawsze zachowana, żebyśmy nie przespali tej chwili, żebyśmy byli przygotowani w tych czterech rzeczach. A kiedy będziemy mieli te cztery rzeczy, to my będziemy rosnąć, będą ludzie przychodzić do kościoła, a widzimy, że w czasach ostatecznych, w tym widzeniu, że kościoły będą pustoszeć. I tak też się dzieje. Dlatego dbajmy o to. Powstańmy, proszę, i przynieśmy do Boga nasze serce i te cztery rzeczy, spójrzmy na nasze życie przez pryzmat tych czterech rzeczy, czy której rzeczy nie zaniedbujemy, czy której rzeczy nam nie brakuje w oczekiwaniu na Jezusa, żebyśmy byli gotowi. Jeżeli tak jest, to pójdźmy do domów i zacznijmy przygotowywać się. O Panie, ja Ci dziękuję za to, że Panie, Ty mnie napomniałeś przez to słowo, Panie, że pokazałeś mi, że Ty, Panie, chcesz przyjść do swojego kościoła, że chcesz przyjść po swój kościół, Panie. I ja nie chcę, Panie, być taką głupią panną, Panie, która prześpi, która będzie nieprzygotowana na Twoje przyjście, Panie. Ja chcę być przygotowany, Panie. Chcę, żeby w moim życiu było czytanie Twojego słowa, żebym codziennie czytał, żebym codziennie modlił się, Panie, żebym mówił ludziom o Jezusie, Panie, o Tobie, o Twojej mocy, o Twoich cudach, Panie, o tym, że Ty jesteś zbawcą i że Ty, Panie, potrafisz wybaczyć każdy grzech, Panie. Daj mi do tego odwagę i możliwości, Panie. Nie chcę, Panie, być opieszałem w tym, Panie, ale chcę, Panie, być przygotowany do działania dla Ciebie, Panie. Chcę, Panie, też uczęszczać do tego kościoła. Nie chcę opuszczać żadnego nabożeństwa, Panie, żeby mnie nie ominęło żadne błogosławieństwo, jakie Ty masz, Panie. Za każdym razem, kiedy jestem tutaj, Panie, jestem ubłogosławiony, Panie, chociażby malutką rzeczą, Panie, ale jestem, Panie. I dziękuję Ci za to, że mogę tutaj przychodzić wśród braci i sióstr, Panie, że mogę tutaj być na tym miejscu, Panie, i doświadczać Twojej miłości od nich, Panie. Proszę Cię, żebyś Ty nie stworzył tego, Panie, słowa tylko na chwilę, ale żeby to słowo pracowało w nas, kiedy będziemy w domach i żebyśmy ułożyli sobie nasze priorytety, Panie, i żeby te rzeczy były dla nas najważniejsze i żebyśmy mogli wzrastać duchowo, Panie, i żebyśmy mogli wzrastać w Tobie. Amen.